Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR. Przychodzi starzec do doktora.
Danuta Starzec, witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania radiowego poradnika medycznego, w którym dziś sporo będzie o medycynie nuklearnej, a to w związku z konferencją naukową zorganizowaną z okazji 50-lecia działalności jedynego na Opolszczyźnie Zakładu Medycyny Nuklearnej. Jednym z gości konferencji był profesor Leszek Królicki, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w tej dziedzinie. Zaczęłam rozmowę z profesorem od pytania, czy opolski zakład w ciągu tych ponad 50 lat istnienia przeszedł taką samą rewolucję jak inne dziedziny medycyny.
Tak, właśnie ten zakład tu w szpitalu przeszedł prawdziwą rewolucję. Przypominam sobie swój przyjazd tu w roku 2000 bodajże, kiedy zakład wyposażony był w pojedynczą gamma-kamerę, w kilka liczników z pola atomu, w jeden ultrasonograf podarowany z zagranicy i to było wszystko. I wszyscy martwiliśmy się nie tylko o medycynę nuklearną w Opolu, ale w ogóle o medycynę nuklearną w Polsce. Czy ta dziedzina zostanie dostrzeżona, czy jej rozwój nie zostanie zahamowany przez dzieje, przez los.
Kiedy została doceniona? I kiedy nastąpił ten rozwój procedur diagnostycznych, czy również leczniczych?
To znaczy ten rozwój procedur diagnostycznych i leczniczych postępował wspólnie, postępował równolegle. Wraz z dobrą diagnostyką można było rozpocząć leczenie chorych. Wiąże się to z takim hasłem, o którym będę mówił właśnie tutaj na wykładzie, z takim pojęciem teranostyka. Pierw dobrze zbadaj, sprawdź, czy twoje lekarstwo będzie skuteczne, a wtedy dopiero zastosuj je, jeśli to lekarstwo spełni nasze wymagania.
I to jest taka filozofia od pewnego czasu w medycynie.
Ja muszę powiedzieć, że to filozofia, a nawet więcej, to nawet kosmologia. Kosmologia, którą ja nazywam medycyną, i nie tylko ja oczywiście, medycyną precyzyjną, która się zaczęła też na początku XXI wieku.
W jakich dziedzinach medycyny jest ta filozofia stosowana i z jakimi efektami?
Ta idea stosowana jest w każdej dziedzinie medycyny, ponieważ nasza specjalność jest taką specjalnością ogólną. Prawda? Wykonujemy badania i prowadzimy leczenie zarówno u chorych na choroby nowotworowe, jak i chorych na choroby zapalne, na choroby nerek, płuc i tak dalej, i tak dalej. Najlepszym przykładem był okres epidemii COVID, prawda? Kiedy właśnie tu w zakładzie medycyny nuklearnej, jak dowiedziałem się przed chwilą, wykonywano niezmiernie dużo badań diagnostycznych, badań przedstawiających czynność płuc. A więc te dwie dziedziny, diagnostyka i terapia, postępowały wspólnie. A od kiedy zaczęła się ta rewolucja w Polsce, trudno powiedzieć, ale to będą lata 2000, 2005 rok. Myślę, że to w tym czasie zaczęto doceniać naszą dziedzinę.
To dużo i mało.
To bardzo dużo i bardzo mało, to prawda. Zawsze gonimy, zawsze ciągle jeszcze gonimy, ale przyznam się, że jesteśmy blisko czołówki europejskiej.
Panie profesorze, na początku medycyna nuklearna kojarzyła się nam przede wszystkim z tarczycą i z diagnostyką i z leczeniem. Teraz z onkologią, z kardiologią te dziedziny korzystają już coraz bardziej z medycyny nuklearnej.
Tak, szczególnie onkologia. Medycyna nuklearna właśnie w schorzeniach onkologicznych znajduje szerokie zastosowanie, a wiąże się to z tym, że musimy w onkologii, by wcześnie i odpowiednio rozpoznawać choroby, musimy zajrzeć nie do tego, jak jest zbudowana tkanka, co przedstawia tomograf, rezonans, ale jak funkcjonuje komórka, jak funkcjonują odpowiednie molekuły w tej komórce, jaki jest przebieg procesów metabolicznych, a te procedury, a te wiadomości możliwe są do wykazania właśnie za pomocą medycyny nuklearnej.
Proszę powiedzieć, jak wygląda leczenie? Jakie są te procedury lecznicze?
Więc procedury lecznicze zaczęły się w medycynie nuklearnej już w drugiej połowie lat 40. I kiedy to wykazano, że na przykład związki fosfonianowe gromadzą się w zmianach przerzutowych do kości, rozpoczęto leczenie na początku fosforem, później strontem, właśnie przerzutów do kości. Gdy wykazano, że metabolizm w obrębie przerzutów jest wzmożony, zastosowano do leczenia analogi wapnia, które właśnie gromadziły się i w ten sposób naświetlały zmiany przerzutowe. Metoda do tej pory stosowana. Tak samo było z tarczycą, o której pani wspomniała. Takim przełomem było leczenie guzów neuroendokrynnych, kiedy to były lata 70., 80., kiedy się wszystko zaczęło, kiedy to okazało się, że analogi takiej substancji, takiego białka somatostatyny łączą się bardzo dokładnie z komórkami nowotworowymi. Można było w związku z tym zastosować te analogi somatostatyny, ten peptyd, to białko, znakując je na początku radioizotopem w celach diagnostycznych, a po wykazaniu, że rzeczywiście te analogi gromadzą się w obrębie komórek nowotworowych, można było je zastosować, ale już jako lek, już wyznakowane emiterem promieniowania beta albo alfa celem zniszczenia tychże komórek nowotworowych.
Panie profesorze, wiadomo, że każdy z nas inaczej reaguje na leczenie. Dlatego ważne, żeby indywidualnie kroić terapię do naszych schorzeń.
Tak, to jest jeden z kamieni fundamentalnych tej medycyny precyzyjnej, o której wspomniałem. Każdy z nas jest inny i każdy z nas powinien zostać indywidualnie zbadany. I znalazłem takie zdanie, z którym się całkowicie zgadzam, że kończy się era medycyny opartej na faktach, kiedy to zakładaliśmy, że część pacjentów będzie wyleczona za pomocą danej metody, części osób ta dana metoda lecznicza nie pomoże, a u części wystąpią nawet zmiany powikłania tego leczenia. W tej nowej idei każdy pacjent ma mieć zastosowaną taką metodę leczenia indywidualną, by przyniosła ona tylko efekty dodatnie.
Rozwój nowych technologii ciągnie za sobą koszty. Z tym zmaga się medycyna na całym świecie. Polska zawsze goni, więc pytam o to, jakie są nakłady, jakie są możliwości finansowe medycyny nuklearnej.
My jesteśmy stosunkowo małą specjalizacją. W sumie w Polsce jest około 180, może 200 specjalistów z zakresu medycyny nuklearnej. Chciałbym porównać tą liczbę do liczby chociażby radiologów, ponad 2000. Więc zawsze jesteśmy w ogonie, jeśli chodzi o budżetowanie. Prawda? Zawsze jesteśmy tą specjalnością, ciągle może, jesteśmy tą specjalnością, która jest rozpatrywana w tychże planach finansowych tak bardziej na końcu, prawda? Niemniej jednak to, co zrobiono, wprowadzając program sieci pozytonowej tomografii emisyjnej, sieci zakupu gamma kamer, są to ostatnie lata, spowodował rzeczywiście znaczny postęp tej dziedziny.
Pan profesor jest konsultantem krajowym medycyny nuklearnej. Jak pan widzi przyszłość medycyny nuklearnej w Polsce?
Ja uważam, że w tej chwili nasi koledzy, klinicyści, kardiolodzy, a zwłaszcza onkolodzy, nefrolodzy już zdają sobie sprawę, że bez tej dziedziny, bez naszych badań i możliwości leczniczych trudno jest o dalszy postęp w medycynie. I w związku z tym oczywiście, że jestem optymistą.
Mam nadzieję, że to dotyczy również naszego Zakładu Medycyny Nuklearnej w Opolu w perspektywie 50 następnych lat.
Jestem o tym przekonany.
Do tematu o możliwościach medycyny nuklearnej wrócimy po chwili przerwy.